na początku wspomniałem, jesteśmy już w 5 rozdziale listu Jakuba. Rozpoczynamy ostatni rozdział tego listu. Sprawdźcie mi tą radość, jeżeli macie Biblię, żebym usłyszał szelest kartek, żebyśmy otworzyli. Ja będę starał się wyświetlać pewne rzeczy, ale nie chciałbym, żebyśmy się rozleniwili, bo najlepiej jest, gdy w naszym egzemplarzu Pisma Świętego wiemy, co gdzie znaleźć. I mamy 6 wersetów do przeczytania. Wydawałoby się, że niedługi fragment, ale jest wiele rzeczy, które warto by powiedzieć na temat tych słów, więc bez zbędnego przedłużania dla kontekstu 6 wersetów, które dzisiaj będziemy rozważać. Teraz odnośnie do was, bogaci, gorzko zapłaczcie. Nadciągają na was nieszczęścia. Wasze bogactwo zbutwiało, a wasze szaty zżarły mole. Wasze złoto i srebro pokryło się nalotem, który posłuży za świadectwo przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. Zgromadziliście skarby w dniach ostatecznych. Oto krzyczy zatrzymana przez was zapłata robotników, a zżeli oni wasze pola. Wołania żniwiarzy dotarły do pana zastępu. Żyliście na ziemi w zbytku i w przepychu. Utuczyliście swe serca w dniu rzezi. Skazaliście na śmierć sprawiedliwego. Już wam się nie opiera. Kto z was przeczytał ten fragment w domu jeszcze, żeby się przygotować? Ktoś był taki ambitny. Jest kilka osób, które już wcześniej swoje myśli skierowały. Jakie mieliście myśli, jak przeczytaliście w domu? Widzę, że przyszliście. Może reszta, która przeczytała, już nie przyszła, bo stwierdziła, że to dzisiaj ten fragment to tak nie do końca do nas. Bo to o bogaczach, bo o to, którzy żyją w zbytku i w przepychu. Jaki jest kontekst? To my wiemy z ostatnich miesięcy, jak już rozważamy ten list, wiemy, do kogo Jakub, brat pański, przywódca wspólnoty w Jerozolimie, skierował te słowa. Wiemy, mówiliśmy o tym, że jest to list powszechny, czyli list pisany do wszystkich wierzących, nie do jakiejś wybranej jednej grupy, do jednej społeczności, ale dosłownie, jak czytaliśmy na początku, jest to list do 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Tam się pojawia słowo w diasporze dosłownie, czyli do tych, którzy żyją poza granicami ojczyzny. Ale już we wstępie do tych wykładów mówiłem, że w tej liczbie dotyczy to również nas, ponieważ wiemy, jak czytamy w liście do Filipian, że nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa, więc w tym rozumieniu my wszyscy, jak tutaj jesteśmy dzisiaj, żyjemy w rozproszeniu, żyjemy w diasporze, żyjemy poza granicami naszej ojczyzny, więc te słowa jak najbardziej kierowane są do nas. Ale prawdą jest też to, że choć list skierowany jest do naśladowców Jezusa, do wszystkich, to wśród tych 5 rozdziałów znajdziemy fragmenty, które bardziej albo mniej odnoszą się konkretnie do nas. I wskazują to właśnie wyrażenia, jakie używał Jakub. Fragment, który dziś rozważamy, bezpośrednio poprzedza ten, którym ostatnio zajmował się pastor, omawiał go tutaj z tego miejsca i tam były takie słowa w 4:13. Teraz słowo do was, którzy mówicie. Dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel, czerpać zyski. I wiemy, że tamte słowa były kierowane do tych, którzy byli zbyt pewni siebie. Do tych, którzy nie uwzględniali w swoich planach Bożej woli. I to ostatnio też było słusznie zauważone z tego miejsca, kiedy pastor omawiał ten fragment, że to nie jest to nauka, która występuje przeciwko planowaniu różnych spraw w naszym życiu. Dobrze jest robić pewne plany. Dobrze jest poruszać się w tym życiu, mając jakiś zamysł, wiedzieć i planować, co zrobimy danego dnia. Nie chodzi o to, że mamy teraz siąść w oknie, jak ten kot, i patrzeć w przestrzeń przed siebie i co się tam wydarzy nam dzisiaj. Ale mówiliśmy o tym, że nasze plany mają być jednak zawsze oddane Bogu. On powinien być uwzględniany we wszystkim, co chcemy uczynić i wszystkim, czego też decydujemy się nie czynić. Bo jeżeli On jest Panem, to znaczy, że my jesteśmy sługami i to nie my już decydujemy o różnych sprawach w naszym życiu. I jeśli to jest praktyką naszego życia, że zawsze mówimy, tak jak potem czytamy w tym fragmencie, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo, to można powiedzieć, że ten fragment, który był omawiany 2 tygodnie temu, nie był już do wszystkich. Bo tam były słowa, teraz słowo do was, którzy tak nie mówicie. A dzisiaj, czy dzisiaj możemy się zdrzemnąć spokojnie? Czy to słowo dzisiaj jest kierowane do nas? Bo ten fragment rozpoczyna się podobnie, jak ten poprzedni, takiego wyrażenia. Teraz odnośnie do was, bogaci. I ja w tych różnych przekładach, 5 przekładach wyświetliłem, niech sobie to nam towarzyszy, tam, żebyśmy mogli spojrzeć, jak ten pierwszy werset jest w różnych tłumaczeniach oddany. Do mnie najbardziej przemawia przekład interlinearny. Dostałem teraz Nowy Testament w przekładzie interlinearnym. I tam jest tak. Hejże teraz, bogaci, zapłaczcie, wołając o lolo z powodu udręk waszych, tych przychodzących. Hejże, bogaci, czy to do nas? Czy możemy się wyluzować dzisiaj i posłuchać w końcu Słowa Bożego kierowanego do kogoś innego, a nie do nas? Ja wiem, że jeżeli tak sami się sobie przyjrzymy, to chociażby ze względu na skromność, którą mamy wrodzoną, nikt nie powie, ja jestem bogaty. Trudno spotkać człowieka, który by komunikował innym, hejże, jestem bogaty, nie wiecie, ja jestem bogaty. To się rzadko zdarza, żeby ktoś tak powiedział nam, że patrzcie na mnie, jaki jestem bogaty. Raczej w tym sforowanym świecie to ubodzy starają się uchodzić za bogatych, a ci naprawdę bogaci po ludzku często ciężko ich odróżnić od bezdomnego. I tak to wygląda w tym świecie. Jeżeli jednak spojrzymy do Greki, to hejże bogaci, ono się odnosi do zamożnych, do zasobnych w środki materialne. I to już wtedy jest troszkę inaczej. To przekład Nowej Biblii Gdańskiej oddaje tą myśl. Bo może nie myślimy o sobie, że jesteśmy jakoś tam szczególnie bogaci, ale czy nie jesteśmy zamożni? Czy nie jesteśmy zasobni w środki materialne? Pomyślmy chwilę o tym, jak wiele mamy. I nie mówię teraz o tym, jak duchowo jesteśmy bogaci, ale materialnie. Tak jak patrzę po was, to wydaje mi się, że każdy przyszedł w butach dzisiaj. I wydaje mi się, że nikt nie ma dziurawych butów. I wydaje mi się, że być może nawet nie jest to jedyna para butów, jakie posiadamy, te, które wybraliśmy dzisiaj na ten zaszczyt, żeby nas przyniosły na nabożeństwo wieczorne. Chyba większość z nas ma swoje miejsce do spania. Niektórzy nawet mają łóżko do spania. Może nie całe. Ja na przykład mam pół łóżka, które mi się przynależy. Może mniej, od kiedy Rupert się kładzie tam i zostawia mi coraz mniej miejsca. Ale mamy generalnie, gdzie skłonić głowę. I raczej nie jest tak, że musimy czekać, że ktoś wstanie i teraz będzie nasza kolej, żeby się przespać. Tylko mamy ten komfort. Pomyślmy o takich rzeczach. Mamy prąd. Mamy wodę. Mamy kanalizację chyba. Większość, jak nie wszyscy. I jest to wielki przywilej. Mamy mnóstwo przedmiotów. Zdaje się, że pod wieloma względami nawet najubożsi wśród nas są bogatsi niż najbogatsi w czasach, kiedy był napisany ten list. Pod wieloma względami. Może nie mamy służących, ale mamy wiele rzeczy, o których by mogli pomarzyć tamci ludzie. Samochody na przykład. Również patrząc z szerszej perspektywy na nasze czasy, to jesteśmy szczęściarzami, że żyjemy w Polsce. Ja wiem, że Polski Ład, ja wiem, że inflacja, ja wiem, że różne rzeczy nas martwią i raczej tak popadamy w pesymizm odnośnie tego, co się dzieje, ale spójrzmy na to, że nie jest źle. Że nie brakuje nam wielu rzeczy. Że wciąż jeszcze możemy pójść do sklepu i kupić coś tam w promocji. A nawet się szarpnąć na początku miesiąca i niekoniecznie w promocji. Nie jest tak źle. Ja wiem, że to jest tak, że raczej patrzymy na tych, którzy mają więcej i zawsze będzie ktoś, na kogo w internecie zwłaszcza możemy spojrzeć i możemy pozazdrościć innym, bo tak funkcjonuje ten świat. Kreuje w nas mnóstwo potrzeb, które de facto nie są potrzebami. Nawet nie trzeba dzisiaj chodzić po sklepach. Wystarczy włączyć na chwilę telewizor, wejść do internetu i zaraz się dowiemy, ile rzeczy potrzebujemy. Ale byśmy nawet nie wiedzieli, że suplementy jakieś potrzebujemy, że to, że tamto, że telewizor na raty i inne rzeczy potrzebujemy, gdybyśmy nie zaglądali, powiedzmy, do tego internetu. Prawda jest taka, że ten fragment listu Jakuba jest do mnie. Bez wątpienia jestem zamożny. I dziękuję Bogu za to, że On mnie zaopatruje. Ale nawet traktując ten dobrobyt za błogosławieństwo, nie zwalnia mnie to z czujności. Bo kryje się tu pewne ryzyko dla naszej wieczności. I warto o tym dzisiaj pomyśleć. Warto pochylić się nad tym, co Słowo Boże mówi do tych bogatych. A ono mówi: gorzko zapłaczcie, narzekajcie na nędze wasze, zapłaczcie nad udrękami, które się zbliżają. Przykład interlinearny, jak już mówiłem, mówi: zapłaczcie wołając o lolo z powodu udręk, które przychodzą. I tutaj się pojawia greckie słowo, które ma w sobie tą onomatopeją zawodzenia, bo ono dosłownie oznacza zawodzić, biadać, lamentować. Ale co jest istotne w tym słowie, to to, że ono mówi o głośnym wołaniu. I chciałem to podkreślić, żebyśmy chwilę się nad tym zastanowili. Dlaczego Jakub użył tego słowa? To jest słowo, tylko się w tym miejscu jednym pojawia w Nowym Testamencie. To znaczy, że Jakub nie wzywa bogatych, by rozważyli ten temat w duchu i przyjęli w cichości serca. Jakub wzywa do reakcji. Mówi: hejże bogaci, hejże zamożni, teraz mówię do was, czas się opamiętać, czas coś zrobić. Czas głośno zawołać w tej sprawie. Trzeba zapłakać nad tym, co nadciąga na was, bo przychodzą udręki, jeżeli się nie opamiętacie. I to wezwanie do płaczu pojawia się w tym liście nie pierwszy raz. W Jakuba 4,8 już czytaliśmy: zbliżcie się do Boga, zbliży się do was, a dalej: biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Jakub pisze przejęty, brat pański po prostu widzi, że ludzie się śmieją, ludzie się cieszą, ale generalnie nadciąga nieszczęście i to nie jest teraz czas, żeby się cieszyć. Mówi: zawołajcie głośno, lamentujcie nad tym, co nadchodzi. To jest prorocki sposób powiedzenia, że będziecie mieli wystarczająco dużo powodów do płaczu i narzekania, nawet jeżeli dziś na to jeszcze nic nie wskazuje. I wiecie, te słowa, one naprawdę okazały się prorocze w odniesieniu do pierwszych odbiorców tego listu. Bo na ile się zorientowałem, to niewiele lat później po tym liście duża część żydowskiej arystokracji została wymordowana. To się działo podczas zbrojnego powstania przeciwko Rzymowi i wielu z odbiorców tego listu, tej diaspory, tych rozproszonych, za jakiś czas już wołało: o lolo, co się dzieje, co nadciąga. Ale choć te słowa już okazały się prawdziwe, nie znaczy, że się przeterminowały dla nas dzisiaj. One nadal są aktualne, bo odnoszą się przede wszystkim do tego, jak wskazuje kontekst, co czeka bogaczy, gdy Jezus powróci na ziemię. A na to czekamy i tego dnia jesteśmy coraz bliżej. Bogaci już stoją w obliczu nieszczęść. I jest to ostatnia chwila na zastanowienie się nad tym, czy nie taka była nauka naszego mistrza. Czy nie o tym mówił Jezus? Czytamy chociażby w Ewangelii Łukasza, jak on pocieszał swoich uczniów, którym wiedział, że będzie ciężko ze względu na odrzucenie, na pomiatanie, prześladowanie, znienawidzenie w tym świecie. Wiedział, że będą mierzyć się z ostracyzmem i zwraca się do nich tak. W Łukasza 6,23 czytamy: cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka z was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. A potem widzimy, że Jezus może napięcie zwraca się w kierunku bogatych i mówi tak: ale biada wam, bogatym, gdyż w pełni odbieracie swą pociechę. Biada wam, teraz opływającym w dostatki, gdyż spadnie na was głód. Biada wam, zuchwale roześmianym, gdyż będziecie smucić się i płakać. Biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. Wracamy do naszego tekstu. W kolejnych dwóch wersetach listu Jakuba widzimy, że w natchnieniu Ducha Świętego brat pański też stawia taką podobną diagnozę, jak Jezus mówił tutaj w tych cytowanych słowach. I to są słowa wypowiedziane, widzimy, w tym samym duchu. Także hejże bogaci, zamożni, możecie tego jeszcze nie dostrzegać, ale wasze bogactwo już teraz jest bezwartościowe. Jakub używa czasu teraźniejszego, odsłaniając prawdę o tym, co posiadamy, czy wydaje nam się, że możemy się tym poszczycić. Spójrzmy na kolejne dwa wersety. Wyświetlę je w różnych przekładach, ale może przeczytam z przykładu Jakuba Wójka z 1599 roku. Bogactwa wasze zgniły, a szaty wasze mole pogryzły. Złoto i srebro wasze pordzmiało, a rdza ich będzie wam na świadectwo i zje ciała wasze jako ogień. Skarbiliście sobie gniew w ostatnie dni. Jakub z objawienia Bożego mówi po prostu: hejże, to, co uważacie za wartościowe, jeśli byście mieli duchowo otwarte oczy, widzielibyście, że to nie jest warte, jak to się mówi, funta kłaków. Odnosi się tutaj między innymi do szat, które w tamtych czasach były oznaką bogactwa. Większość wieśniaków miała jedną szatę w tamtych czasach. Ciężko to sobie wyobrazić dzisiaj. Dzisiaj ciężko nam to pojąć. Myślę, zwłaszcza mężczyznom, jak silne emocje potrafiła wzbudzić szata w starożytności. Ale wiemy o Józefie na przykład, jakie emocje u jego braci, jego wspaniała szata wzbudziła tak, że go pobili i sprzedali. Słowo mówi: macie szaty? Wydaje się wam, że wiszą sobie tam bezpiecznie w szafie, że mają wielką wartość. No cóż, mole zjadły wasze szaty. Wasze szaty są pogryzione. Wasze szaty są bezwartościowe. Mówicie, złoto i srebro? Nagromadziliśmy sobie skarbów, trzymamy bogactwo w bezpiecznej walucie. To i dzisiaj niektórzy inwestują w złoto i inne kruszce, bo to najbezpieczniejsze. A Jakub mówi: oj, niestety mam złą wiadomość. Wasze złoto i srebro są przeżarte rdzą. Niemożliwe? Złoto nie rdzewieje przecież chyba. Nie wiem, czy widzieliście zardzewiałe złoto. Ale w istocie tak jest. Bo gromadząc skarby, okazujemy nieposłuszeństwo wobec tego, czego uczył nas Jezus. A to Jezus powiedział: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Czytamy w Mateusza 6,19 i dalej. Gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Hej, hejże! Trzeba nam spojrzeć prawdzie w oczy. Gromadzenie skarbów tu na ziemi jest nieposłuszeństwem Bogu. I to jest poważna sprawa. W liście do Hebrajczyków czytamy w 3 rozdziale, 17 wersecie, do kogo to miał wstręt, mowa o Bogu, przez 40 lat. Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Nieposłuszeństwo jest poważną sprawą. A Jezus powiedział, żebyśmy nie gromadzili sobie skarbów tutaj na ziemi, gdzie rdza im zagraża. I właśnie dlatego Słowo Boże w liście Jakuba tak kategorycznie stwierdza: złoto wasze i srebro jest przeżarte rdzą. I mało tego, i rdza ich na świadectwo wam będzie i zje ciała wasze jak ogień. Zgromadziliście skarb w ostatnich dniach. Ostatnie dni to jest generalnie określenie tego czasu, który trwa, wtedy trwał i dzisiaj trwa, czasu od pierwszego przyjścia Pana Jezusa do Jego powtórnego przyjścia. My jesteśmy tak samo w ostatnich dniach, tylko bliżej końca ostatnich dni, niż byli odbiorcy tego listu. Tą myśl o bezsensowności gromadzenia sobie skarbów w tym życiu, o głupocie polegania na majątnościach znajdujemy w całym Piśmie. I prorocy Starego Testamentu o tym mówili, i Jezus o tym mówił wyraźnie, i widzimy to w nauce apostolskiej, wybitnie w naszym fragmencie dzisiaj. Ale gdy rozmyślałem nad tymi wersetami, moje myśli powędrowały też do społeczności Laodycei. Wiecie, list Jakuba, jak już mówiliśmy, być może jest w ogóle pierwszą księgą Nowego Testamentu, jeżeli chodzi o czas powstania, ale w ostatniej księdze, spisanej przeszło pół wieku później, znajdujemy znów tak tożsame słowa, których autorem jest sam Jezus, gdy dokonuje przeglądu zborów w Azji Mniejszej. W Laodycei wiemy o tym, że wielu ludziom, wielu członkom Kościoła powodziło się materialnie. Mieli niezłe szaty, mieli odłożone na koncie spore ilości złota i srebra i Jezus, kiedy przyjrzał się tej społeczności, kieruje do nich takie słowa. Objawienia 3,17. Mówisz: jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A Jezus mówi: nie wiesz jednego, nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Oj, usłyszeć od Jezusa, że jesteś żałosny, nie jest to miła diagnoza. Ale On użył tych słów. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj ją swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał. Opamiętaj się. Hejże, niełatwy jest ten dzisiejszy wykład jednak. A zmusza nas do zastanowienia się nad tym, co posiadamy, albo myślimy, że posiadamy. Czy ma to jakąś wartość? Czy dobrze lokujemy nasze wysiłki i nasz czas? Czy transferujemy to, co posiadamy, do nieba? Tam, gdzie nie ma rdzy, która nie tylko nie niszczy, ale która mogłaby świadczyć przeciwko nam w dniu sądu. I wiecie, tu jest trudno coś wymyśleć. Nauka Jezusa jest dość prosta. Nie prosta do zastosowania, ale prosta w zrozumieniu. Jednoznaczna. Nauka Jezusa mówi, żeby nie gromadzić tutaj skarbów, bo gdzie jest nasz skarb, tam będzie nasze serce. Zdarzyło się wam doświadczyć takiego przykrego uczucia, że było trzeba wyrzucić coś, czemu poświęciliśmy wiele energii, wiele środków, bo z czasem straciło to swoją wartość, zaśniedziało, zapleśniało, nie wiem, zardzewiało, bo czasy się zmieniły. Macie takie doświadczenie? Wiem, że pastor niedawno miał takie doświadczenie. Był podłamany, było całą praktycznie wideotekę, nad którą pracował. Po co to komu dzisiaj? I było trzeba jeszcze zapłacić za utylizację. Pisał na blogu też o tym, jakie miał myśli. Wiecie, ja też przypomniałem sobie, kiedy przygotowywałem się do tego wykładu, jak już nawet niedawno to było. Zajechałem do mojego rodzinnego domu na przeróbce i poszedłem na strych trochę posprzątać tych rzeczy, tych skarbów, które gromadziłem przez lata. Tak mi trochę było przykro, bo kiedyś kupiłem lampy takie fotograficzne, profesjonalne, jak się jeszcze bawiłem fotografa i wydałem niemałe pieniądze. Wtedy dla mnie to były całkiem spore pieniądze na to. I dzisiaj to się nie nadaje do niczego. Jak dotykam, ta guma jakaś taka się zrobiła klejąca, bo było to aż strach to dotknąć. Te żarówki, to byłoby trzeba gdzieś szukać specjalistycznych, bo to już nic nie działa. I tak po prostu to, co inwestowałem kiedyś, co długo wybierałem, poświęciłem mnóstwo czasu na to, żeby wybrać najlepsze. I potem to poleżało przez 12 lat chyba i się nadaje na śmierć. Przykre uczucie. Ale niech takie doświadczenia przykrości zadziałają na nas otrzeźwiająco. Co z dóbr materialnych zabierzemy ze sobą tam, gdzie chcemy spędzić wieczność? Czasem dajemy się wciągnąć w ten wyścig, w którym w ogóle nie powinniśmy brać udziału, żeby mieć większy dom, więcej w lodówce, nie wiem, wakacje jak najdalej od domu, jakby to był jakiś zawody. Różne rzeczy. To całkowicie światowy sposób myślenia. Stały rozwój, inwestowanie, ulepszanie wszystkiego. Co jakiś czas, w ogóle mnie to dziwi, jak patrzę nieraz w Polsce, co jakiś czas, co 2 lata muszą stację benzynową odnawiać, bo ja pamiętam, jak w handlu pracowałem, wszystkie pieniądze, jakie zarobiliśmy, było trzeba robić przebudowę zaraz. Bez sensu zupełnie. Ale tak funkcjonuje ten świat. Jezus nazywa rzeczy po imieniu. Jezus mówi, że to głupie. Używa takiego wyrażenia. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale czytamy, że Jezus przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić? Nie mam gdzie złożyć plonów. Oj, 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 ololo. W końcu postanowił tak, zburzę stodoły. Zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy. No, taki człowiek skierowany na wnętrze. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego, o bezmyślny człowieku. Tu w oryginale jest głupi, po prostu głupi człowieku. Tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Czy zatem na podstawie dzisiejszego fragmentu listu Jakuba powiemy, że bycie zamożnym jest jednoznacznie zawsze złe? No nie, absolutnie nie. Nie taka jest lekcja Słowa Bożego. Tak jak w ostatnim rozważaniu nie chodziło przecież o to, żeby nie robić planów, ale by uwzględniać Boga w naszych planach. Tak dzisiejszy fragment nie mówi nam, że bogactwo jest czymś złym, ale kolejny werset jednoznacznie stwierdza, że majątności, które zdobywane są nieuczciwie, nie ciężką pracą, nie mogą przynieść błogosławieństwa do naszego życia. Nieuczciwość jest zła i nie ujdzie Bożej kary. O tym mówi werset 4. Oto krzyczy zatrzymana przez was zapłata. Oto krzyczy zatrzymana przez was zapłata robotników, a zżeli oni wasze pola. Wołania żniwiarzy dotarły do Pana zastępów. Słowo Boże wzywa nas do krystalicznej uczciwości. I tutaj widzimy to w kwestii zdobywania środków materialnych. Nie myślmy o tym, że możemy coś zakombinować i na tym skorzystać. Nie dla nas jest droga Ferdynanda Kiepskiego. Pamiętacie? Jak wpisałem tylko Ferdynand Kiepski, wyskoczyło mi mnóstwo zdjęć. Właściwie ciągle rozmarzony z puszką piwa w ręku, który zamiast zabrać się za pracę, on właśnie przesiadywał w tym fotelu istnieją plany, jak to zrobić, żeby zarobić i przy tym się nie narobić. I to jest generalnie fabuła chyba wszystkich sezonów kiepskich, nie wiem, nie oglądałem tego za wiele, ale nie dla nas jest ta droga. Jakub odwołuje się do bardzo konkretnej sytuacji, która była bolączką ludzi ubogich w tamtym czasie. Wielokrotnie najmowano ich do pracy na roli za dniówkę, ale wiecie, nie podpisywano z nimi umowy o pracę, o dzieło. To były trochę inne czasy. Wiemy, że tak było, bo Jezus taką przypowieść mówił, że potem zostali i potem zostali powołani do pracy. Taki był zwyczaj w tamtych czasach, ale nie było kodeksu pracy, nie było pipy, nie można było wezwać inspekcji pracy, nie było sądu pracy, nie wpadała kontrola, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Zdarzało się, że nieuczciwi pracodawcy bogacili się znacznie na nieszczęściu tych, których los był od nich zależny. Tak to funkcjonowało w tamtych czasach. I Jakub nawet nie to, że on uświadamia takich nieuczciwych bogaczy, że nie ujdą kary. On po prostu przypomina im to, co oni od wieków wiedzieli. Bo Żydzi znali dobrze Torę i wiedzieli, że wołania oszukanych są przez Boga słyszane i On na to zareaguje w odpowiednim czasie i jest cały szereg fragmentów, który dokładnie o tym mówi. Spójrzmy chociażby, Księga Kapłańska. Nie będziesz wyzyskiwał swojego bliźniego i nie będziesz względem niego postępował jak ścierca. Nie będziesz też zatrzymywał u siebie do dnia następnego zapłaty najemnika. Prawo mojżeszowe zabraniało zatrzymania zapłaty nawet na jedną noc. To samo jest w Księdze Powtórzonego Prawa. Nie uciskaj najemnika ubogiego, ani potrzebującego, zarówno między twoimi braćmi, jak i między cudzoziemcami, którzy przebywają w twojej ziemi, w obrębie twoich bram. W dniu, gdy pracował, wypłać mu wynagrodzenie, zanim zajdzie słońce, bo jest on ubogi i na nie liczy, aby nie skarżył się na ciebie do Pana. Grzech bowiem byłby wówczas po twojej stronie. Życie tamtych ludzi zależało od tego, czy oni dostaną, czy nie dostaną tej zapłaty. Ich rodziny, czy zjedzą coś, czy nie zjedzą, oni byli w dużo gorszym położeniu niż my dzisiaj. W Księdze Jeremiasza czytamy biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości. Jego górne komnaty sadowi na bezprawiu, a swemu bliźniemu każe pracować za darmo i odmawia mu jego zapłaty. Księga Malachiasza mówi o dniu sądu. Wtedy zjawi się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem przeciw, i są wymienione różne te osoby, ale w tej liście znajdują się uciskający najemnych robotników. To są ludzie, którzy nie mają bojaźni przede mną, mówi Pan zastępów. Nie trzeba nam więcej fragmentów. Jest to jasne, że nieuczciwość w zdobywaniu majątności nie podoba się Bogu. Nieuczciwość to kradzież. Po prostu. Nieuczciwość to kradzież. A słowo uczy nas, kto kradnie, niech kraść przestanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Taka jest nauka apostolska. Myślę, że niewielu z nas zatrudnia robotników na dniówki. Na ile wiem, to chyba nikt z nas nie zatrudnia na dniówki i nie zatrzymuje nikt z nas zapłaty dla siebie. Ale pomyślmy o tym fragmencie w kontekście innych działań, które pozwalają nam mieć więcej pieniędzy, ale niekoniecznie byśmy chcieli opowiadać o tym, jak to osiągnęliśmy. Może w ten sposób spójrzmy. Czy tak się nie zdarza? Nie mówię tutaj o hazardzie, nie mówię o zakładach bukmacherów, prędzej o jakiejś kreatywnej księgowości, żeby czegoś tam nie wykazać, żeby się z kimś dogadać, żeby... A po co to tak wszystko... Albo nawet mówię tutaj o nieuczciwej pracy. W dobie home office, kiedy coraz częściej możemy pracować z domu, pojawia się taka pokusa, żeby w tym czasie pracy też załatwić coś, zająć się czymś, jakimiś swoimi prywatnymi sprawami, bo i tak nikt tego nie zauważy. Czy nie pojawia się czasem taka myśl, że a, to trochę mogę zakombinować. Czy się stoi, czy się leży. Jak nikt nie patrzy, to takie myśli mogą się pojawić, a to jest nieuczciwe. I my możemy sami w sercu, my wiemy, będziemy wiedzieli. Ja nie chcę teraz robić listy, co i jak. Pytajcie Boga, Duch Święty wam wskaże, czy jesteśmy uczciwi, czy nie jesteśmy uczciwi. Ale nieuczciwość Bogu się nie podoba. Pomyślmy o tym, nawet jeżeli nikt tego nie widzi, to jest na niebie jeden, który widzi i któremu się to nie podoba. Naprawdę lepiej mniej mieć w takim wypadku. I o tym też mówią liczne fragmenty słowa. Chociażby Psalm 37. Lepsza odrobina u sprawiedliwego niż obfitość u wielu bezbożnych. Księga Przypowieści. Lepiej mało z bojaźnią Pana niż wielkie skarby, a przy tym niepokój. Lepsza potrawa z jarzyn, a przy tym miłość, niż tłuste ciele, a wraz z nim nienawiść. Lepiej mało, a przy tym sprawiedliwość, niż wielkie zyski z pogwałceniem prawa. Lepiej mało, ale z bojaźnią Pana. Wracamy do tekstu, werset 5. Widzimy, jaki jeszcze zarzut wobec tych zamożnych ma Jakub. Czytamy, żyliście na ziemi w zbytku i w przepychu. Utuczyliście swe serca w dniu rzezi. Podoba mi się przekład, krakowski przekład Nowego Testamentu. Rozkoszowaliście na ziemi i bujaliście. Wychowaliście serca wasze jak w dzień zabijania ofiar. O co tutaj chodzi? Problemem jest to, że bogaci, którzy częstokroć bogacili się na krzywdzie biednych, oni żyli w zbytku, w przepychu, w rozkoszach. Bujali się, powiedzmy, w ten sposób. Co jest niemoralne. Co nawet nas potrafi razić, a co dopiero mówić o Bogu, który kocha sprawiedliwość. Miałem takie refleksje, kiedy śledziłem nieco Mistrzostwa Świata w Katarze. Znaczy w piłce nożnej, które odbywały się w Katarze. W Katarze to Mistrzostwa Świata od 3 tygodni mam w domu, bo Ania nie może przestać smarkać. Ale chodzi mi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, gdzie był ten wielki przepych, który można zestawić ze straszną biedą. Kiedy wykorzystywali wcześniej pracowników, wielu z nich zginęło i nie płacili im pieniędzy, żeby wybudowali te stadiony. Kto tam się trochę orientował, to wie, że to było straszliwie niemoralne i obrzydliwe. Tak o tym sobie myślałem. Bóg to widzi przecież. Co za, przepraszam za słowo, porąbany świat, że wielu ludzi cierpiało, żeby iluś facetów pobiegało, pokopało kawałek skóry i każdy z nich zarabia tyle, że spokojnie mógłby, płacąc normalne stawki, wybudować z 10 takich stadionów. To wszystko jest po prostu porąbane w tym świecie. Jest, ten świat jest chory.
Jest.
Wiecie, ten dzień rzezi, o którym tutaj mowa, on może być dla nas nie do końca jasny, ale Jakub prawdopodobnie nawiązuje do tego, że bogaci jedli duże ilości mięsa podczas takich wydarzeń jak żniwa, jak strzyżenie owiec i nazywano te takie właśnie dniem rzezi, kiedy zganiano zwierzęta, je zabijano. I widzimy taki zwyczaj chociażby w czasie, kiedy Dawid tułał się po pustyni. Pamiętacie tą historię, jak Nabal organizował strzyżenie owiec i w pierwszej księdze Samuela czytamy nawet o tym, że kiedy Abigail wróciła do Nabala, ten wyprawiał w swoim domu ucztę w królewskim stylu. Bawił się wyśmienicie i był bardzo pijany, także nawet nie mogła z nim porozmawiać tego dnia. To było dzień święta. To był dzień rzezi, kiedy spędzali te zwierzęta, kiedy je zabijali. A kiedy zabijali zwierzęta w tamtych czasach, a że nie mieli lodówek i zamrażarek, tak jak my, to ile się tylko dało, tyle się zjadało od razu. Bo resztę było trzeba posuszyć, było trzeba zasolić, było trzeba to jakoś przechowywać. I wiecie, mięso było zazwyczaj niedostępne dla ubogich. A tutaj pojawia się obraz objadającego się bogacza, który jest utuczony jak w dniu rzezi. Taki ulany, taki dobrze najedzony. Oby te słowa nie były o nas, obyśmy nie zyskali świadectwa, że żyjemy w zbytku i rozkoszy, że utuczyliśmy się, że bujamy się tacy, a ubodzy na nas patrzą. W Wiedzmy, że Bóg to widzi i przyjdzie czas, kiedy każdy odbierze zapłatę. Tak jak czytamy w drugim liście do Koryntian, wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Nawet jeśli możemy odnieść ten dzień rzezi do właśnie takich wydarzeń jak żniwa czy strzyżenie owiec, to na pewno czeka ten świat jeszcze inny dzień rzezi. Jak drastycznie określa się czasem dzień sądu i kary. W księdze Jeremiasza czytamy taką skargę proroka kierowaną do Boga. Ale Ty, Panie, znasz i widzisz mnie. Przekonałeś się, że sercem wciąż jestem przy Tobie. Porwij ich jak owce na rzeź. Odłącz ich na dzień uboju. Tutaj Jeremiasz zwraca się do Boga, prosząc, żeby ten dzień sądu już nastał. I nazwany ten dzień jest dniem rzezi. Ten wspaniały, a zarazem straszny dzień nadchodzi. I to nie czas, abyśmy się bujali, abyśmy się tuczyli. To czas, żeby transferować nasze bogactwo do nieba. Bo ten dzień nadchodzi. I dlatego Słowo wzywa nas, zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Wzywa nas list do Efezjan. Jeszcze jeden werset. Jakub ma jeszcze jedno zdanie do tych bogatych. Hejże zamożni. W wersecie 6 czytamy: hejże zamożni, skazaliście na śmierć sprawiedliwego, już wam się nie opiera. Cóż brat Pana Jezusa chce nam tu powiedzieć? Czy chodzi tu jedynie o tych robotników wspomnianych w 4 wersecie, których zapłata została zatrzymana? My wiemy, że Jakub już wcześniej zarzuca czytelnikom listu to, że są mordercami. Rozważaliśmy to w początku 4 rozdziału. Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie spory, nie macie, bo nie prosicie. Już nazwał odbiorców listu mordercami. Bez wątpienia należy uznać, że bogaci, którzy postępowali bezwzględnie wobec ubogich, często pozbawiając ich środków do życia, stawali się winni ich śmierci. Ci ubodzy nie mogli się im przeciwstawić, bo zwyczajnie nie było takiej możliwości. Nie mieli co zrobić. Dlatego Słowo Boże wzywa nas do uczciwości. Wzywa nas do tego, żebyśmy nie byli stronniczymi w sądzie. Ale wiecie, kiedy ja rozmyślałem nad słowami Jakuba, zacząłem zastanawiać się, czy nie chodzi tutaj jeszcze o coś więcej w tym 6 wersecie. Spójrzmy do przykładu Jakuba Wójka. Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam. Kto jest sprawiedliwy?
Jezus Chrystus.
No, z listu do Rzymian wiemy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Tak mówi Słowo Boże. Wiemy, to jest prawda powtórzona z psalmów. Wiemy, że jeden był sprawiedliwy. Właśnie Jezus Chrystus. On został zabity i faktycznie się temu nie sprzeciwiał. W Izajasza znajdujemy tą pieśń o słudze pańskim. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Zgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwignął nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszak jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Bito Go i torturowano. Lecz On nie otworzył swych ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a jego współcześnie nikt się tym nie przejął. Tak wyrwany został z ziemi, spośród żywych, za przestępstwo mojego ludu spadł na niego cios i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego, ani jego ust nie sprawił nigdy fałsz. Tyle szczegółów w tych prorockich słowach o Jezusie Chrystusie. To Jego sprawiedliwością zostaliśmy usprawiedliwieni. To ofiara jedynego prawdziwie sprawiedliwego sprawiła, że miejsce najświętsze ono już nie jest oddzielone. Tak jak czytamy w Łukasza. Była wówczas o tym wydarzeniu, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Była wówczas mniej więcej 12 w południe, aż do 15 całą ziemię ogarnął mrok ze względu na zaćmione słońce. Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, a Jezus donośnie zawołał: Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Na ten widok setnik oddał Bogu cześć, wyznając: rzeczywiście, ten człowiek był sprawiedliwy. Do tego sprawiedliwego zabiliśmy, a on się nie opierał. I tak jak śpiewamy w pieśni Golgoto, autorstwa cioci Haliny Kudzin, jeżeli dobrze pamiętam, to śpiewamy tam: to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Pomyślmy o tym w kontekście całego dzisiejszego fragmentu, że nasza nieuczciwość w zdobywaniu różnorakich bogactw, ona jest wymierzona w Chrystusa, który umarł na krzyżu, aby zapłacić za nasze grzechy. Nawet jeśli byśmy stwierdzili, że ta myśl nie wynika wprost z tego 6 wersetu rozważonego tego fragmentu dzisiaj, to chyba nikt nie będzie sprzeczał się z tym, że sam Jezus bardzo wyraźnie nam powiedział, że cokolwiek czynimy albo czego nie robimy względem najmniejszych, to jest ubogich, słabszych, potrzebujących, to tak naprawdę czynimy wobec Niego. Na końcu, w dniu sądu, w dniu rzezi, to się okaże. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Jezus mówi: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego Ojca podejście. O, dziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym, przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie ubraliście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam Was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych? Nie uczyniliście mnie. I odejdą Ci ludzie, by ponieść wieczną karę. Sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. Rozważany dziś przez nas fragment jest przestrogą, abyśmy nie okazali się winnymi śmierci Jezusa. Szczęśliwie On wymazał obciążający nas list dłużny, o czym czytałem w liście do Kolosan. Jednak hola hopa, hejże, uważajmy, żeby się nie okazało, że zostaniemy uznani za winnych. Dlatego mamy być cierpliwi aż do przyjścia Pana, o tym mówi już werset 7, tym się brat Mariusz zajmie za tydzień. Jaką lekcję możemy wyciągnąć z dzisiejszego fragmentu dla naszego życia? Powiem, że od pierwszej lektury tego fragmentu, kiedy wiedziałem, że będę go dzisiaj miał przywilej wykładać, do dzisiejszego popołudnia wiele się zmieniło w moim myśleniu. na temat tego fragmentu. Początkowo miałem myśli, że spokojnie nie uderza ten fragment jakoś szczególnie we mnie, ale kiedy go rozważyłem tak dogłębnie, oj, o lolo. Jest wiele rzeczy, nad którymi muszę pracować. Nie jestem już tak przekonany, że te słowa nie są kierowane do mnie. Dla mnie ten fragment to ta sama rada, którą znajdujemy w przypowieściach. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Strzeżmy naszego serca, bo od tego zależy, czy mamy dostęp do źródła życia. A Jezus uświadomił nas, że gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Dlatego, tak jak ostatnio rozważany przez nas fragment, nie był przeciwko robieniu planów, ale wzywał nas do tego, żeby zawsze uwzględniać w tych planach wolę Boga. Tak dzisiejszy fragment, on nie jest przeciwko temu, żebyśmy żyli w dostatku, ale kreśli konkretne zasady. Jeżeli zdobywamy to, co posiadamy nieuczciwie, to pomyślmy o tym, czy to ma jakiekolwiek szanse stać się dla nas błogosławieństwem. Czy nie będzie to raczej przekleństwem? Budowanie szczęścia na kłamstwie nigdy nie da nam pełni szczęścia. Koniec końców zawiedzie. Zawsze. I wiecie, dostatek sam w sobie nie jest zły. On może być wyrazem Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. W liście do Filipian czytamy świadectwo Pawła: umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i mógł cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Pytanie brzmi, czy ja umiem żyć w obfitości, tak, żeby podobać się Bogu? Bo nie każdy to potrafi. Bogactwo, albo po prostu dostatek, mogą nas znieczulić na kierowanie się wolą Bożą w naszym życiu. Czy mamy teraz odrzucić wszystko, na co pracowaliśmy? To nie o to chodzi, żebyśmy poskręcali kaloryfery w domu, żeby było nam zimno i żebyśmy się nie czuli komfortowo i w ten sposób będziemy wypełniać wolę Bożą. Nie. Chodzi o to, żebyśmy, będąc wdzięcznymi za wszystko, co posiadamy, zachowali czujność, żebyśmy kochali Boga, a nie wygody. Żebyśmy pamiętali, tak jak mówił pierwszy list do Tymoteusza, że rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego nie wyniesiemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, uwaga, ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Dlatego hejże zamożni, może czas głośno zawołać o lolo z powodu udręk, które przyjdą, jeżeli się okaże, że nasze bogactwo lokujemy nie tam, gdzie należy. Jeżeli się okaże, że nasze serce jest tam, gdzie skarb i nie jest to niebo, ale jest to ziemia, to jest dobry moment, aby zbadać nasze serca, żeby zawołać do naszego Zbawiciela. Powstajmy. Miejmy jeszcze chwilę czasu na modlitwę. Mamy chwilę, żeby odpowiedzieć na to słowo, które wierzę, że Bóg kieruje dzisiaj do nas. Zastanówmy się dzisiaj, czy największym skarbem, jaki mamy w życiu, jest Jezus. Bo tak być powinno. Bo jeżeli chcemy być bogaci, to jest ryzyko, że wpadniemy w pokuszenie i w sidła, w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają nas w zgubę i zatracenie. Ulegając tej miłości pieniędzy, wielu ludzi zboczyło z drogi wiary i uwikłało się w przeróżne cierpienia. Poprośmy Boga, żeby nas przed tym zachował. Jeżeli chcecie coś mu dzisiaj powiedzieć głośno, to mamy teraz na to czas.
Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste.